Witam was wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moi kochani, dzisiaj chciałbym podzielić się z tym, co Pan położył mi na serce. I może powiem tak, że troszeczkę wstępu już słyszeliśmy w środę, a tytuł mojej usługi jest Podobni Chrystusowi czy Saulowi? I będę troszkę mówił na temat Saula, będę trochę mówił również na temat Chrystusa. Ale wiemy, że Jezus Chrystus cieleśnie był z rodu Dawida. W czasie właśnie panowania króla Saula Samuel namaścił Dawida na króla. Ale cechą charakterystyczną było to, że w tym momencie było dwóch namaszczonych ludzi. Jeden był królem i był nim Saul, drugi był namaszczony i jeszcze nie był królem Dawid. I w środę mogliśmy słyszeć o pewnego rodzaju różnicy między Dawidem i Saulem. I nie chcę do tego wracać, ale chciałbym również powiedzieć, że właśnie Pan Jezus przyszedł z rodu Dawida. I Saul i Dawid były osobami, które popełniały grzechy, były osobami, które popełniały błędy. Różnica. Też słyszeliśmy o niej w środę. Różnica to to, że Dawid zawsze kierował się w stronę Boga i był posłuszny Słowu Bożemu. To, że upadał, to było jego udziałem. Saul natomiast nie był posłuszny Słowu Bożemu. I też o tym żeśmy czytali, że nieposłuszeństwo to jak bałwochwalstwo, jak czary, jak inne rzeczy. Dzisiaj Kościół składa się z dwóch rodzajów ludzi. Tych, którzy starają się być Saulami, dzisiaj to wykażę, i ci, którzy są podobni Chrystusowi. I zresztą to Słowo Boże i o tym nas przekonuje. Co powinniśmy wiedzieć, moi kochani? Otwórzmy 2 Piotra. 2 Piotra, 3 rozdział, i najpierw będę wykazywał postawę podobną Chrystusowi, abyśmy ją naśladowali, ale również abyśmy zdawali sobie sprawę z konsekwencji, które niesie za sobą postawa, która jest podobna Chrystusowi. Nasi poprzedni bracia, którzy już są u Pana naszego Jezusa Chrystusa, Piotr, Paweł i wielu innych męczenników, dlaczego zginęli? Dlaczego ponosili tak duże konsekwencje głoszenia Słowa Bożego, prawdy? Ponieważ u nich w umyśle nie było nic od nich. I też to dzisiaj wykażę, ale głosili prawdę. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Jezus zostawił nam również pewnego rodzaju wytyczne, tak jak to lubię używać, receptę, abyśmy upodobniali się do Niego. Wiele takich wskazań mamy. Jeśli ktoś we mnie wierzy prawdziwie, zawsze co prześladowania będzie znosił. To jest wbrew naszemu umysłowi. Jeśli nie podlegamy metanoi przemiany, nasz umysł pracuje na korzyść naszej duszebności nieprzemienionej i ciała. I Dawid, kiedy byśmy go oglądali, kiedy docierało do niego Słowo Boże, czy przyszedł prorok, czy nawet i Bóg do niego przemawiał, że zgrzeszył, Dawid zawsze przyznawał się do winy, pokutował i odwracał się od grzechu. Natomiast słyszeliśmy w środę, Saul postępował zupełnie inaczej. I ten był królem, i ten był królem. Finał jednego znamy. Z potomków również Dawida i później dalej, kiedy byśmy mogli patrzeć na rodowody, przyszedł Pan Jezus Chrystus. Saul, Beniamita, wiedział o wszystkim i dzisiaj też to będziemy mówili, a postępował zupełnie inaczej. Co powinniśmy my wiedzieć? Saul wiedział. inaczej postępował. Ale co my powinniśmy wiedzieć? Trzeci rozdział będziemy czytać pierwszy i drugi werset. I potem pokrótce będziemy go omawiać. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nim chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, że poprzez przypominanie utrzymujemy co? Umysły nasze? Tam nie ma takiego zwrotu. Prawe umysły. Wielu z nas myśli, to już słyszałem, nie pójdę na nabożeństwo, bo ja to znam. Znacie w Hebrajczykach, co pisze? Nie opuszczajcie, co? Wspólnych zgromadzeń. Po co? Bo Duch Święty tu działa. Jeśli jesteś w łóżku i śpisz i powiesz sobie, później odsłucham kazanie, to nie wiadomo, czy, prawda, prawy umysł twój się rozwija. Albo rozwija się twój umysł jaki? Duszebny. Zmysłowy. W innym fragmencie Słowa Bożego mówi co? Demoniczny. Podległy porządkowi tego świata. Jak dzisiaj traktujemy te słowa? Słyszę wielokrotnie coś takiego. Czy całe Pismo jest natchnione przez Ducha? Amen. Czy to uważasz, że to jest prawda Słowa Bożego i należy ją całą wypełniać z całych swoich sił, jak się tylko da, na 10, 20, 30%. Oczywiście też i potykamy się o brak posłuszeństwa. Ale nie, to dzisiaj już nie. Tamto nie. To też nie. Przeinacza się, prawda, Słowa Boże, komentując to i podkładając to wszystko pod wymagania świata. Dzisiaj zaślubiny myli się z małżeństwem. Mowa o zaślubinach to inaczej o zaręczynach. Jeśli by było inaczej, to Pan Jezus złamałby zakon. Jeszcze wtedy, kiedy mówił te słowa, go obowiązywał. Bo karą za cudzołóstwo było ukamieniowanie danej osoby i nie byłoby problemu. Więc pomylenie pojąć. Bóg mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nie krytykuję uczonych w piśmie, żebyśmy wiedzieli. Krytykuję kwas, który może się znaleźć w każdym z nas. Może jakaś myśl, ale zwróćcie uwagę. Utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Co to znaczy prawe? Nie samym chlebem żyjemy, ale co? Każdym Słowem Bożym. Słyszeliśmy dzisiaj. Ośmieli się nas nazwać braćmi. Podobni Chrystusowi czy Saulowi. Kiedybyśmy czytali drugi werset, Słowo Boże mówi tak, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Kolejna rzecz. Prawe umysły wiążą się z czym? Z dwoma kolejnymi elementami. Jeszcze raz przeczytamy, abyśmy to zapamiętali. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Dzisiaj bardzo modnie jest powoływać się na przykład, a to są słowa Pana Jezusa, a to są tylko słowa apostołów, one w zasadzie nie obowiązują. Czy słyszeliśmy taką Ewangelię? Ja nawet taką dyskusję słyszałem w telewizji, gdzie protestanccy pastorzy nie potrafili odpowiedzieć Słowem Bożym na pewne rzeczy. I taki argument słyszałem, aż mnie to przeraziło. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeśli jesteś Chrystusowy, to zwracasz na to, co mówili prorocy i zwracasz na naukę apostolską. Amen? Bo Biblia mówi, że Pan Jezus objawił się w pięcioksięgu u proroków i co? I w psalmach. Jeśli nie zwracasz i nie odwracasz się do prawego umysłu, którego może otrzymać przez Ducha Świętego i to dzisiaj też wykaże, to dalej masz umysł, który jest umysłem duszebnym i który zna słowo, cytuje je, wie o tym, ale nie jest w stanie zdyscyplinować ciała, aby było posłuszne Słowu Bożemu. Będzie zawsze walczyć, aby nasze ciało zostało zaspokojone swoimi prawymi nawet pożądliwościami albo inaczej pragnieniami. I zwróćmy uwagę teraz, prawy umysł, jak to uczynić? Jak uczynić, aby mieć prawy umysł? Aby zwracać uwagę na to, co mówili prorocy i aby zwracać uwagę na to, co jest w nauce apostolskiej. Dzisiaj wielu ludzi powołuje się na to i mówi tak, że Pan Jezus powiedział w Ewangeliach, że jeszcze wszystkiego nie wiecie, bo gdybym wam to powiedział, nie moglibyście tego znieść. I zaczyna wprowadzać naukę ludzką. To, czego Pan Jezus nie wypowiedział, to co? To skomentowali apostołowie. A więc widzimy, że tu Słowo Boże dokładnie zamyka to wszystko jako kanon, który obowiązuje. Duch Święty nigdy nie dodaje nic nowego, czego nie ma w Słowie Bożym. Amen? Duch Święty nas poucza, wprowadza nas w prawdę i jest budowniczym naszego wnętrza. Jeśli w naszej budowli nie ma udziału Ducha Świętego, budujemy na zmysłach, a to budowla z piasku. Ona, kiedy przychodzi wybór, zawsze wybierze duszebność nieodnowioną i cielesność. Bo Słowo Boże nie jest wkładane do naszego serca. I tak to funkcjonuje. Badajcie to. Jakuba, kiedy byśmy otwarli. List Jakuba. Pierwszy rozdział. I znajdziemy tam pewnego rodzaju wskazówkę. 5-6 werset. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu co dane. My zdobywamy mądrość tego świata, zdobywamy mądrość na uczelniach, wszędzie, ale Słowo Boże mówi tak, że jeśli komuś brakuje mądrości, to kogo ma prosić? Boga? Albo kogoś z dyplomem? Kogoś znacznego, kto ma nawet doktora przed nazwiskiem? Nie mierzę tutaj ani w doktorów tytułowanych, w nikogo, tylko pierwsze kroki zawsze powinniśmy kierować do Boga. I przez Słowo Boże powinniśmy wszystko infiltrować i wszystko badać. Jest to zgodne z Słowem Bożym. Całe Pismo. Nie może ci ktoś poddać, prawda, wykładu Słowa Bożego, ale ty masz obowiązek prosić Boga o prawy umysł i przez to masz infiltrować siebie, kaznodziejów, tych wszystkich, którzy są uczonymi w Piśmie, bo oni są też potrzebni, żebyśmy dobrze zrozumieli, ale nas nikt nie zwolnił z tego, abyśmy nie mieli czujnych umysłów. Amen? Nikt. A widzę, że dzisiaj jest taki czas, że lecą za nauczycielami i biorą to, co ucho chce. Dlaczego biorą to, co ucho chce? Ponieważ reakcja na Słowo Boże jest nie taka, jaka powinna być. I dzisiaj będziemy na bazie Saula na ten temat mówili. I 6 werset mówi tak, ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Ilu dzisiaj jest takich, że raz wierzy w to, za chwilę usłyszy od kogoś coś, a to nie tak było, ja się pomyliłem. Nie, jeśli nie prosi z wiarą w to, że może otrzymać, jeśli nie prosi z wiarą w to, że Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, to jego stan jest taki, że jest miotany. Rozważmy, czy nie jesteśmy czasami miotani. Czy kiedy złożyliśmy naszą wiarę na fundamencie, którym Jezus, i kiedy nas Duch Święty prowadzi, to nie powinniśmy być co byle nauką miotani. Raz nam się to podoba, raz nam się tamto podoba. Kiedy przychodzą złe owoce, to mówimy, się pomyliłem. My mamy wzrastać. A więc widzimy, że cała ta podbudowa, prawda, umysłu jest również z wiary. Wiemy, jak wiara działa, jak wiatr. Nie widać, ale co? Owoce można oglądać. Owoc nigdy nie przychodzi na drugi dzień. Owoc przychodzi po czasie. a my jesteśmy zaraptowni do tego, aby obserwować po pewnym czasie owoce. Decydujemy z pożądliwości naszego wnętrza, czyli nieprzemienionego Słowa Bożego, nieprzemienionego serca przez Słowo Boże. I tak bardzo często mamy problemy. Pamiętajmy na słowa proroków i apostołów. Jeremiasza 26 rozdział, kiedy byśmy otwarli i tylko chcę tutaj zaznaczyć reakcję ludzi, którzy znali Słowo Boże, a do których mówił prorok. I my podobnie często, kiedy nie mamy odnowionego serca, tak reagujemy. Może nie w taki nagły sposób jak oni, bo dzisiaj nie możemy tak zareagować, prawda? Nawet kiedy jesteśmy wierzący, ale nasza reakcja w środku jest podobna. Jest podobna. Czwarty werset i poniżej, 26 rozdziału. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeżeli mnie nie usłuchacie, nie będziecie postępowali według mojego zakonu, który wam dałem, jeżeli nie usłuchacie słów moich, sług proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak co? Nie słuchacie. Ile razy z każdej kazalnicy jest powiedziane, wypełniajcie Słowo Boże. Słuchajcie Słowa Bożego. Bóg posłał proroków. A my jednak co? Słowa Bożego nie wypełniamy. Ci, którzy wypełniają, będą mieli takie problemy, jak miał prorok i jak później w konsekwencji miał Jezus. Może nas nikt nie zabije, ale zobaczmy, co stało się dalej. To uczynię z tym domem jako ze Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego to słowa domu Pana. Lecz ledwie Jeremiasz przestał mówić, to wszystko, co mu polecił Pan, powiedzcie do całego ludu, kapłani i prorocy i cały lud pochwycili go, wołając, co? Musi umrzeć. Jeśli my nie mamy przemienionego serca, to może nie fizycznie, ale nasza duszebność mówi tak, to słowo musi w tobie umrzeć, bo ono jest przeciwko tobie. To Bóg mi objawił, kiedy rozważałem ten werset. I to wszyscy mówią, prorocy, kapłani, wszystko. Jeśli nie zgadza się słowo Boga z ich wnętrzem, to jest wielki krzyk. To jest nieprawda. To dzisiaj nie obowiązuje. To nie jest dzisiaj tak. Ty się mylisz. Powołując się na doświadczenie, powołując się na to, że Pan do niego mówi. Przecież tam byli i prorocy, tam byli kapłani, ale reakcja na słowo Boga była zupełnie inna. Czy my tak nie reagujemy? Czy nie czytaliśmy parę minut wcześniej, prawda, co cechuje drogę Chrystusową? Jaka jest reakcja na słowo? My jedną rzecz musimy uczynić. Nie umrzeć z powodu Słowa Bożego, ale umierać dla grzechu. Wtedy będziemy odnawiać nasz umysł. Kiedybyśmy otwarli Jeremiasza, szósty rozdział, przepraszam, Rzymian, szósty rozdział. I Rzymian, szósty rozdział, od piątego, bez komentarza, każdy z nas to zna. Od piątego wersetu będziemy czytać. A więc jedni zabijają Słowo Boga żywego i przez to umierają duchowo. Inni walczą ze swoim grzechem i w nich powoli, bo to proces, umiera grzech. I zaczynają co? Naśladować Jezusa Chrystusa. Zaczynają zapierać się samych siebie. Niosą krzyż, który jest związany nie z tym, co uczynił Jezus na krzyżu, bo niektórzy to źle pojmują, ale niosą krzyż walki samym sobą, starym człowiekiem, zwlekanie z siebie starej natury, poleganie na Bogu, podporządkowanie się porządkowi Bożemu. Dzisiaj, kiedy bym powiedział, że jest słabszy rodzaj niewieści, niektóre niewiasty wydrapałyby mi oczy. Ale ja tego nie mówię. To mówi Słowo Boże. To Bóg ustalił ten porządek. Dzisiaj gremialnie zmienia się ten porządek, powołując się również na Boga. Prawy umysł nie zmienia Słowa Bożego. Prawy umysł je wypełnia. I czytamy, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A więc widzimy, prawda, że Jezus umarł za nasze grzechy, umarł za grzech. Jeśli wrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, czyli jeśli w grzech nasz będzie w nas umierał, to wrośniemy również w co? W podobieństwo Jego zmartwychwstania. Zapamiętajmy to. Bóg, sędzia, będzie to również oceniał. Sąd w Starym Testamencie był natychmiastowy, jeśli się kogoś złapało na grzechu. Sąd przez słowo będzie potem, kiedy przejdziemy na drugą stronę. Ale wyrok będzie zawsze sprawiedliwy. Zawsze zgodny ze Słowem Bożym. Ja was nie sądzę, powiedział Jezus, ale co? Słowo, które głosiłem, będzie was sądzić w dniu ostatecznym. To naprawdę, moi bracia i siostry, nie są przelewki. Kiedy to do mnie dotarło, przeraziłem się sam sobą. I czytajmy dalej. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli czemu grzechowi. Odpowiedzmy sobie sami. Tu jest reguła. Żeby stary człowiek w nas nie rządził. Jak reagujemy? Jak reagujemy na porządek Boży w wielu kwestiach, w wielu dziedzinach naszego życia, w dziedzinach życia Kościoła? Jak reagujemy? Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony, Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyje dla Boga. Jeśli nie umieramy dla grzechu, to powiedzcie mi, jakim cudem żyjemy dla Boga? Czy jest to możliwe? Być w grzechu i żyć dla Boga? Jeśli nie umieramy codziennie dla grzechu, to jakim sposobem żyjemy dla Boga? Jeśli ktoś ma taką receptę, to niech mi po nabożeństwie powie, jak to robi. Bo Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Podobni Chrystusowi. Podobni Chrystusowi. I dalej Słowo Boże mówi tak. Niech więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Te pożądliwości to są i pragnienia, i dobre pragnienia, i złe pragnienia, ale niezgodne z czym? Ze Słowem Bożym. My bardzo często umiemy zidentyfikować złe pragnienia, ale bardzo często w ciele i w duszebności hołubimy pragnienia dobre. Ale mógłbym wykazać ze Słowa Bożego, dzisiaj to nie jest moim celem, wiele pragnień, które były dobre, są złymi pragnieniami. Saul pragnął złożyć najlepsze ofiary Bogu z najlepszego bydła, które, jak Słowo Boże mówi, miał co? Miał wyciąć. Miał wszystko zniszczyć. Ale wydawało mu się, że no może się to mu Bogu spodoba to. Czy znacie ten fragment? Czy to było dobre pragnienie albo złe? Super rzeczy. Jak gdyby Jezus zostawił na hodowlę, no to źle. Ale on je Bogu złożył. A więc widzimy, identyfikujmy pragnienia złe, ale identyfikujmy również nasze duszewne pragnienia jako nieposłuszeństwo Słowu Bożemu, jako nieposłuszeństwo woli Bożej. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Galacjan, kiedy byśmy otwarli list do Rzymian, tak jak Słowo Boże mówi, traktuje o grzechu, a jest to nauka apostolska, więc musimy ją przyjmować, albo możemy ją z wolnej woli odrzucić. Galacjan, kiedy byśmy otwarli drugi rozdział, 19-21 werset. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, aby żyć Bogu. To jest bardzo krótki wersecik, ale bardzo ciekawy. Przez zakon umarłem zakonowi. Słyszeliśmy to już kiedyś tutaj, albo słyszeliśmy to w Słowie Bożym, że przewodnikiem do Chrystusa jest co? Jest zakon. A dzisiaj przewodnikiem do Chrystusa jest tak. Będziesz bogaty, będziesz wolny, będziesz sobie mógł robić, co zechcesz, bo w Chrystusie jest miłość, wolność, radość i aleluja. Czy to dla takiego Chrystusa masz przyjść? Albo miałeś umrzeć dla zakonu przez co? Przez zakon, który mówi ci o czym? O grzechu. Czy umarłeś dla grzechu, żeby przyjść do Jezusa? A ile dzisiaj ofert ludzi, którzy zwodzą, mówią pragnienia naszej duszebności? Nie martw się, Bóg jest miłością. Pozdrawiam was, siostry. Wypoczywajcie, ile chcecie. Pozdrawiam was, bracia. Możecie się bogacić, ile chcecie. A Biblia mówi, umiłowanie pieniądza to co? To początek wszystkiego złego. Oczywiście, że pieniądz na ziemi umożliwia co? Wszystko, ale niczego nie umożliwia u Boga. To też Słowo Boże. Abyśmy o tym pamiętali, że pieniądz to tylko środek płatniczy. Nic więcej. Nie dźwiga statutu u Boga. Nie załatwia zbawienia. Nic. Nic u Boga nie można zrobić przez pieniądz. Przez posłuszeństwo Słowu Bożemu można uzyskać łaskę. Amen. I kiedy byśmy dalej czytali, albowiem ja tu już teraz to jeszcze raz mógłbym powtórzyć, ale z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, to Chrystus daremnie umarł. My jesteśmy w sprawiedliwości Bożej, w Chrystusowej sprawiedliwości i w Królestwie jakim? Sprawiedliwości. Ale pamiętajmy, że to wszystko dzieje się przez zakon duchowy. Jeśli tobie zakon cielesny nie ujawnił grzechów i on nie umarł dla ciebie, bo zresztą w Galacjanach pisze, że jeśli, prawda, podlegacie pod zakon, to Chrystus wam co? Nie pomoże. To jest po prostu metanoia. To jest odnowienie umysłu. To jest zrozumienie duchowych walorów zakonu duchowego, którego wypełnieniem jest bycie w Jezusie Chrystusie. I Słowo Boże mówi wyraźnie. Obecne życie w ciele, a więc nic nie uduchawiamy, jest życiem w kim? W Jezusie Chrystusie. Chrześcijanin nie może inaczej żyć, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Jeśli byśmy wyobrazili sobie ludzi, którym Bóg przygotował ziemię i powiedział, że tu jest wasze miejsce i tu macie wszystko ku życiu, abyście się rozwijali i rozmnażali, to tak jest. Amen? Ale co robią ludzie? Wyjeżdżają do kosmosu, gdzie kapitalnej rzeczy dokonują, ale ono nie pozwala na nic. Nie pozwala tam żyć. Nie pozwala niczego dokonywać. Nie ma tam przyciągania, nie ma niczego, nie ma żywności. Ale ludzie tam idą. I dzieci Boże tak bardzo często robią to samo, co dzisiejszy świat. Idą do świata, gdzie Słowo Boże mówi, a przyjaźń ze światem to co? To nieprzyjaźń z Bogiem. Moi kochani, Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie co? Wszystko, co szukamy w świecie. Może to się wydaje fundamentalne, złe. Jeśli ktoś mówi, ty jesteś fundamentalistą, to ja się cieszę. Ja się raduję, bo moim fundamentem jest kto? Jest Jezus. A Biblia mówi w innym miejscu, nie upodabniajcie się, co? Do tego świata. Odpowiedzmy sami sobie, jak dzisiaj wyglądają nasze wnętrza. Czy są podobne do Chrystusowego wnętrza, czy podobne do wnętrz, które reprezentuje świat? Czy jesteśmy Chrystusowi, czy Saulowi? Kolosan drugi. Kiedybyśmy otwarli Kolosan. Dwudziesty. Drugi rozdział. 20 i 23 werset. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jak byście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie czego? Zmysłów. Mógłbym to szerzej mówić albo kazanie na ten temat zrobić, ale mam pytanie do nas wszystkich. Czy mamy prawe umysły? Opanowaliśmy nasz umysł? Czy dalej robimy pozory, które reprezentują naukę ludzką? Ceremoniały? Prawda? Nawet ktoś też tego nie krytykuje, prawda? Masę pisze cytatów z usług. 10 zeszytów. A jak z wykonaniem? Tylko to zapisałeś? Czy wszystko to, co zapisałeś, wykonałeś? Już byś był święty. Ćwiczysz umysł albo ćwiczysz prawy umysł do wykonania. Bo w Jakubie, kiedybyśmy przeczytali w drugim rozdziale to, co pisze, że mamy wykonywać Słowo Boże. Można to sprawdzić. A my bardzo często zachowujemy się jak ci, którzy przeglądają się w lustrze. Odchodzą, przyjrzeli się i co? I nic nie robią. Koniec. Wiem o Słowie Bożym wszystko. Zaspokoiłem swoje pożądliwości. Mamy pielgrzymować w wierze w Słowo Boże, ale właśnie w wykonywaniu Słowa Bożego. Jego Słowo, drugi Tymoteusza, kiedybyśmy otwarli, co z nim zrobić? Drugi Tymoteusza, 11 werset, drugi rozdział, 11 werset i poniżej. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. To jest prawdziwa mowa. Jeśli umarliśmy z Jezusem Chrystusem dla tego świata, to żyjemy w Jezusie. Ale jeśli tak jak to było w Izraelu, prawda, kiedy prorok Eliasz głośno zawołał, że większość z nich stoi jedną nogą u Boga, a drugą w świecie, czyli za bałwanami. Jak długo będziecie tak stać? A więc widzimy, że tu funkcja po prostu bycia w Jezusie jest również w naszym umyśle. Wszystko od nas zależy. To nie od cudownego kazania, które może nas porwać. Które możemy na nie powiedzieć amen. To może być piękne uwielbienie, które weźmie i zaspokoi naszą duszebność. Ale co z duchem? Czy duch jest żywy dla Boga? Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli go zaprzemy i On się nas zaprze. Aha. Czytamy to? Przejmujemy się tym, że jeśli się Jego zaprzemy i On nas się zaprze? A dlaczego się On nas zaprze? Kiedyś Bogu to pytanie zadałem. A dlaczego się Ty, Boże, mnie zaprzesz? Przecież ja Cię kocham. Ja chcę być chrześcijaninem. Ja chcę Ciebie naśladować. Ja chcę być z Tobą w wieczności. Ale tu jest warunek. Jeśli ja się go zaprę, czym? Czym się go zaprę? Swoim postępowaniem, grzechem, którego mogę nazwać zupełnie fajnie, że to nie jest grzech. I teraz ta funkcja dalej jest wyjaśniona. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Aha, i my to odczytujemy w ten sposób. No tak, Jezus nas zbawił, to co powiedział, to wykona. Nie. To, co jest zapisane w Słowie Bożym, że nie będzie, prawda, łaski dla tych, którzy ją zdeptali, Hebrajczyków, 6 rozdział, to nie będzie, bo ponownie krzyżują Chrystusa. Jeśli Jezus się nie może siebie zaprzeć, to jednej rzeczy się nie może zaprzeć. Słowa, którego powiedział. Amen? To w tej kwestii chodzi, że nie może się samego siebie zaprzeć, więc nie może się zaprzeć słów, które powiedział. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem co? Było Słowo. Czy on może się zaprzeć dla zrobienia wyjątku dla nas, bo w czym żeśmy nie domagali, bo tak żeśmy ten grzech ukochali? Bo tak żeśmy ukochali być plotkarzami, obmawiającymi? No cóż tego, ja tylko mówię prawdę o tym bracie. Tak? A kto ci to powiedział? No inny brat. Tak? Ilu z młodych ludzi bawiło się w głuchy telefon? Gdzie jedno słowo na samym końcu zupełnie co innego oznacza? Diabeł się z nami bawi bez przerwy w głuchy telefon. Bez przerwy. Zmienia słowa. Zawsze, kiedy człowiek coś wypowiada to na swój użytek. Mój ojciec zawsze mówił tak. Nie ma takich grabi, które by grabiły od siebie. Zawsze grabie grabią do siebie. To jest taka przypowieść ludowa, ale ona ma wiele, wiele prawdy. Moi kochani, taka to jest rzeczywistość. Kiedybyśmy jeszcze dalej czytali do 15 wersetu, to przypominam, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowo, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Co my mamy robić? Spierać się, czy ja mam rację? Nie, ja mamy wypełniać słowo, bo to przyprowadza do zguby tych, którzy je wykonują. Starać się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie Słowo Boże. Och, no, a ty od razu, jak coś się cytuje, to mówisz, a tak, ty to tak, przecież ty nawet szkoły nie masz, tak należycie wykładasz Słowo Boże? Ale wiecie, pewne dylematy miał uczony w Piśmie w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ja już nie chcę powoływać się na Ducha Świętego, bo nie będę się powtarzał, ale kiedybyśmy otwarli 10 rozdział Ewangelii Łukasza, jest tam pewna narracja i nagle się okazuje, prawda, co mamy robić. Czyli należycie wykładać Słowo Boże. I teraz, a oto pewien uczony w zakonie, 25 werset 10 rozdziału, wystawiając go na próbę, rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? Bardzo istotne słowa. Czytaliśmy to z Piotra, te dwie sekwencje, prawda? Na prorokach i na nauce apostolskiej. Adekwatnie uczony w piśmie zapytał się, co mam nauczycielu uczynić, aby co? Aby osiągnąć zbawienie, życie wieczne, bo to jest cel. I zobaczmy, co Jezus mu odpowiedział. Jak czytasz? I teraz zobaczmy, co zacytował mu uczony w piśmie. A on zaś rzekł do niego, to już żeśmy czytali, a ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz co? Żył. Amen? Dobrze odpowiedział. Zacytował słowo. Jako uczony w piśmie nie dodał swojego komentarza. A wiemy, że cały zakon jest oparty na tych dwóch królewskich przykazaniach. Amen? Będziesz miłował swojego Boga i bliźniego swego jak siebie samego. O! Tu z tym miłowaniem bliźniego swego, jeśli się on ze mną nie zgadza, sam to przeżywam. To jest trudne. To jest zwlekanie z siebie starego człowieka, krzyżowanie go, co? Wraz z Chrystusem tam na krzyżu. Bo pod krzyżem Jezusa Chrystusa w Koryntianach, co mamy? Moc. Moc ukrzyżowania tego, abyśmy o tym wiedzieli. Rozważmy to. I rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń tak, a będziesz żył. Jeśli ja nie pojmując głębi niczego, czynię to, co jest napisane, to ilu ludzi mnie oskarża? O fundamentalizm? O brak miłości? A Pan Jezus wyraźnie w liście Jana powiedział, kto przestrzega co? Moich przykazań, to wykazuje miłość do mnie, do Ojca. Jeśli ja mam być z Jezusem i z Ojcem, to muszę wykazywać poprzez posłuszeństwo co? Miłość Bogu. Przez to. Nie przez to, że powiem mojej siostrze, pięknie wyglądasz. Fakt. Jest to miłe. Ale to nie ta miłość. Ta miłość duszewna, fileo, Bóg ją przewidział. Ona nic przed Bogiem nie znaczy, bo Bóg nas zna. Jesteśmy dla Boga przeźroczyści. Powiedziałem to z jakich powodów? Bo może i rzeczywiście ktoś pięknie wygląda, chce poprawić relacje z Nim, chce Mu sprawić przyjemność. Nic złego. Abyśmy o tym pamiętali. A ta miłość Boga do nas wyraziła się w Jezusie Chrystusie. A my wyrażamy się, będąc w Jezusie Chrystusie, przestrzegać Jego Słowo. I to zresztą wynika z odnowionego umysłu. Jeśli ktoś tego nie rozumie, no to musi prosić Boga, tak jak żeśmy w Jakubie czytali, o mądrość. To tyle bym mógł powiedzieć, ale teraz będziemy mówili o drodze Saula. Droga Saula. Kiedy na nią wchodzimy? Tu mówiliśmy, co powinniśmy wiedzieć, weryfikując, czy jesteśmy na drodze z Jezusem Chrystusem. A teraz droga Saula i co powinniśmy na ten temat wiedzieć? Droga Saula, kiedy na nią wchodzimy? I znowu musimy wrócić się do drugiego listu Piotra i identyfikować początek. Ja chcę z całą mocą podkreślić, że i Saul, i Dawid, i Jezus Chrystus to były osoby, które o Bogu wiedziały. To były osoby, które w pewnych sytuacjach Boga znały, wykonywały Jego słowo. Jednym mu się udało, chociaż tak, jak żeśmy słyszeli w środę, no, kaliber grzechów w porównaniu przez nasze zmysły ocenilibyśmy zupełnie inaczej. Może Saula byśmy uratowali, a Dawida byśmy skazali na śmierć. Ale to nie jest sprawiedliwość Boga. Bóg mówi, moja sprawiedliwość to niesprawiedliwość ludzka, ponieważ wy nie znacie serc, a ja je znam. Amen? A ja znam każde serce ludzkie. Jego zamiary wszystko znam. Więc jeśli ja jestem niedoskonały, to nie będę się wbawił w takie coś, bo mi się wydaje, albo mnie serce nie oskarża. Ho, ho, ho. Ale Słowo Boże cię oskarża. Jak ty masz identyfikować w siebie, w jakim jesteś miejscu? W świecie nie ma życia. To, co mówiłem o przykładzie kosmosu. Staramy się tam w statkach kosmicznych, prawda, wybrać do tego świata, mając przekonanie, że nic nam tam nie grozi. No, życzę powrotu z powrotem do Jezusa, bo tam jest tylko życie. Bo tylko tam jest życie, w Jezusie Chrystusie. Zamknijmy się w Jezusie Chrystusie jak w słoiku. Zawekujmy się tak, aby świat nam nie szkodził. Bo Pan Jezus powiedział, że zachowa nas w tym świecie. Amen? 17 rozdział Ewangelii Jana. A więc, moi kochani, znowu wróćmy do drugiego Piotra, trzeciego rozdziału i przeczytajmy. Kolejną sekwencję, o której teraz będziemy mówić, która powoduje to, że wstępujemy, będąc nawet w Jezusie Chrystusie, na drogę Saula. Jak to się może stać? Te reakcje obserwowałem i podam przykłady z tego miejsca. Nie, że ja tu jestem na tym miejscu i podam przykłady, ale tu pewne rzeczy były powiedziane, pewne rzeczy padły w naszym zborze i jestem zadziwiony. Jestem po prostu zadziwiony. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami. Przede wszystkim to, że żyjemy w dniach ostatecznych, jest to prawda. Amen. Przyjdą, co? Szydercy ze swoimi drwinami. No jak ty wyglądasz? Po co to tam, po co to nakrycie głowy? Po co to? Chcę zobaczyć, jak ty wyglądasz, jak muzułmanka. Psiu. Dzisiaj już nie trzeba. Co powiesz obywatelu nieba, kiedy doprowadzisz w ten sposób do upadku słabszego w wierze, negując Słowo Boże? Niech on to sam rozważy. Niech stanie i niech przemówi do niego przez Ducha Świętego Słowo Boże. Nie Słowo Boże przez koleżankę, kolegę lub uczonego w piśmie lub kaznodzieję. Niech Słowo Boże przemawia do nas przez Ducha Świętego. Amen. On nas wprowadza wszelką prawdę. I dalej pisze tak. W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych, co? Pożądliwości. Na początku mówiłem, własne pożądliwości cechują się tym, że są i dobre, i złe. I będą oni, co robili, tak postępowali. Więc w pewnym momencie identyfikacja takiego postępowania jest dla nas jawna, bo ją widzimy. Bo ją widzimy. Ale my bardzo często emocjonalnie angażujemy się w takie postawy, a nie angażujemy się w posłuszeństwo Słowu Bożemu. I to jest nasza tragedia, bo tych ludzi słuchamy. I jeszcze ośmielę się zacytować Ezechiela. Dlaczego się tak dzieje, że oni są miotani przez własne pożądliwości? Ezechiela, 21 rozdział, gdybyśmy otwarli. To jest Stary Testament, to też prorok, na którego zwrócił nam uwagę nasz brat Piotr. I to jest 21 rozdział Ezechiela. Przeczytam jeden werset, pozostawiając go może, a może nie, krótko skomentuję. 21 rozdział Ezechiela i będziemy czytać od 14 do 16 wersetu. Synu człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi Wszechmocny. Mów, miecz, miecz, wyostrzony jest, wygładzony. Jest wyostrzony, bo by dokonać rzezi. Jest wygładzony, by błyszczeć jak błyskawica. Alboż mamy się cieszyć? Berłem mojego syna wzgardziło każde drzewo. A jeśli zgardzisz berłem syna, a synem Boga jest kto? Jezus Chrystus. A my jesteśmy drzewami wszczepionymi, prawda? Od nasienia aż do drzewa jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Pierwszą rzeczą dobrą do upadku to jest zgardzenie berłem. Zawsze król, prawda, berłem ogłaszał swoją wolę. Pamiętamy, kiedy podniósł swoje berło, jedna z Żydówek została ocalona. Ale również i berło służyło do tego i było symbolem czego? Władzy. Jezus jest królem. Amen. Nie wzgardzajmy władztwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. A Słowo Boże w Ezechielu mówi, że wzgardzili berłem mojego syna. Berłem mojego syna wzgardzili. Wzgardziło każde drzewo. I dałem go do wygładzenia, aby go ujął w swoje dłonie. Miecz wyostrzony i wygładzony, aby go dać do ręki temu, który zabija. Bóg Pan Jezus w objawieniu Jana mówi, że mocą, co? Ust zniweczy przeciwnika. Jak mocą słowa powstało życie na ziemi, tak mocą słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie każdy zniweczony, który wzgardził bełem Jezusa Chrystusa. I to się nie zmieni. Pomimo to, że dzisiaj wielu wypowiada się w różny sposób, w dziwny sposób, ale nic to nie zmieni, bo inaczej mówi Słowo Boże. Postawa Saula w tej kwestii. Czy można by było powiedzieć, że Saul wzgardził berłem Boga? No chyba tak. Bo nie był do pewnych rzeczy powołany. Będziemy czytać dziwne zachowanie Saula. 24 rozdział pierwszej księgi Samuela, kiedy byśmy otwarli. Dwudziesty pierwszy, 23 werset. Dlaczego jest reakcja Saula na Dawida? Wcześniej znamy tą historię. Dawid mu mógł utnąć głowę. Poczytajmy. Ale reakcja bardzo poprawna. Bardzo poprawna, ale zmysłowa króla Saula. I tutaj zadziwia mnie to. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w tej osobie utrwali się królestwo Izraela. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zeczesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. I przysiągł Dawid Saulowi, potem ruszył Saul do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miasta. Tyle historii. Moglibyśmy jeszcze ją komentować, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Teraz wiem, że co? Że będziesz królem. Tu na tym miejscu słyszałem kiedyś takie słowa. Wiem, że Słowo Boże ma rację, ale nie mogę stać w sprzeczności sam ze sobą, więc rezygnuję. Kilkakrotnie to słyszałem, byłem oniemiony. A ja i moja duszepność staję w sprzeczności ze Słowem Bożym każdego dnia. I każdego dnia muszę być posłuszny Słowu Bożemu. Amen. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Jeśli w jakiejś kwestii albo w jakimś po prostu dziedzinie życia nie mam odnowionego mojego wnętrza przez Słowo Boże, to ono staje w sprzeczności ze Słowem Bożym. Więc muszę zwlekać z siebie stare przyzwyczajenie, starego człowieka, krzyżować to. Nie mogę, tak jak statek ma busolę i prawda, on reaguje, sternik zawsze reaguje na ten kierunek, na którym się jedzie. Więc jeśli ja mam kierunek Jezusa Chrystusa, to muszę reagować w środku na Słowo Boga. A moim sternikiem jest kto? Ja albo Duch Święty? Moim sternikiem jest Duch Święty. Muszę stawać bardzo często w sprzeczności z sobą, bo jeśli nie rozsądzam siebie przez Słowo Boże, to nadal wytwarzam w sobie bożka duchowego, który służy moim pożądliwościom, mojemu zaspokojeniu. Wszystko to jest w miodzie powiedziane. Bardzo fajnie to brzmi. I Saul robił to samo. Bo kiedybyśmy teraz dalej rozważali postępowanie Saula, słuchanie ludzi i własnego serca. On nie przemienił serca, tak jak żeśmy słyszeli w środę. 26 werset. I popatrzcie, co się wydarzyło za niedługo. Za niedługo się coś wydarzyło. 26 rozdział i pierwszy werset. I przyszli Zificzczycy do Saula, do Giby i donieśli: Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila na skraju puszczy. Tylko to. Jak my często słuchamy podszeptów innych ludzi. Ja już dzisiaj na ten temat mówiłem. I co robi Saul? Czy ktoś z nas poszedłby ponownie na tego, który wie, że będzie królem, wie, że może zniszczyć jego dzieci i jeszcze raz, a może mi się uda zabić? Prawda, Dawida? Bo tamci mi donieśli, on tam teraz jest, to ja teraz pójdę i sprawę rozwiążę ostatecznie. Po mojej myśli, a nie po myśli Boga. Bo to Bóg objawił co? Jemu, że Dawid będzie królem. No kto mu to objawił? On sam sobie? Ale bardzo często, słuchając pożądliwości własnego serca, robimy wbrew Słowu Bożemu. I kiedy byśmy przeczytali 24, 25 werset tego samego rozdziału, jest mowa o to, jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach. Tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. I rzekł Saul do Dawida, błogosławionyś, synu mój, Dawidzie, wiele jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie. Potem ruszył Dawid w swoją drogę, a Saul powrócił na swoje miejsce. No błogosławiony jesteś, Dawidzie. Niech za to, że cię błogosławię, to i mi błogosławieństwo się należy. Prawda? Przeczytajcie to. Ale Bóg zna jego serce, zna jego pragnienia. Czy mógłby mu przebaczyć? Nie, bo on był nieposłuszny. I wcześniej, kiedy byśmy czytali, co Samuel wypowiedział, że zostanie ci co? Zostanie ci królestwo wzięte. Ale czy na tak miłe słowa Saula zmienił Bóg postanowienie? Zostawił mu królestwo? Kiedyś mówiłem o płaczu z tego miejsca. Płacz ludzki. Płacz Ezawa, który co? Żałował i płakał. Ale to nie zmieniło co? Jego położenia. Obyśmy wiedzieli, że tu jest to samo. Ale my bardzo często działamy w inny sposób. Jeśli nawet przez ludzi, przez kogoś jesteśmy zwiedzeni, wychodzimy, to pewne słowa do mnie są niezrozumiałe. Ktoś kiedyś powiedział, wiem, że jest zdrowa nauka tutaj. Wybaczcie mi to. Ale tu nie ma miłości. Sprzeczność sprzeczności. Jeśli jest zdrowa nauka, to kto tu jest? Duch Święty i Jezus Chrystus. Amen? Tylko z pozycji tego, który mi to powiedział, wypowiadam. No to z jakiego powodu tu nie ma Chrystusa? A może ty jesteś na zewnątrz, w kosmosie i nie potrafisz zaakceptować zdrowej nauki w sobie. Nie potrafisz nawet przebaczyć komuś, który do ciebie wyciąga rękę, bo chcesz, aby było to, co ty uważasz za słuszne, słusznością. Ja uważam za słuszne Słowo Boże. Jeśli ktokolwiek wykaże mi grzech, jestem zawsze w stanie go przeprosić. Uczę się tego, aby nie być wyniosłym, bo pycha idzie przed upadkiem. Żebyście dobrze to słyszeli. Uczę się tego. Owoce złego serca, owoce Saula. Na jakim mechanizmie on działał? Zastanawialiście się o tym? Jak to mogło być? Mówił o Bogu, mówił prawdę, ale jakie mechanizmy w nim funkcjonowały? Musimy wrócić się do 24 rozdziału pierwszej księgi Samuela i zobaczymy mechanizm. I tutaj pisze tak, 14 werset. Jak to głosi starodawne przypowieść? Od przewrotnych wychodzi przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogoż to ściga? Psa zdechłego? Pchłę jakąś? Od przewrotnych wychodzi co? Przewrotność. Saul i wielu ludzi w dzisiejszym Kościele charakteryzuje się przewrotnością. Nie ma stałości, bo nie ma fundamentu. A od przewrotnego zawsze wychodzi przewrotność. Rozważcie to. Od przewrotnego wychodzi przewrotność. I to jest funkcja, która rzeczywiście jest. Od złego serca przychodzi przewrotność. Posłuszeństwo natomiast, które wykazał Dawid, chociaż był grzeszny, bo my bardzo często punktujemy sami siebie na zasadzie upadłych naszych, prawda, słabości, grzechu. No nie chcę na ten temat dzisiaj mówić, ale chcę po prostu powiedzieć o posłusznym. Nie wiem, czy wiecie, z jakiego listu będę czytał. Z Hebrajczyków. Otwórzmy 5 rozdział Hebrajczyków. I właśnie podobni Chrystusowi. W tym chcę, abyśmy byli podobni Chrystusowi. Abyśmy Go naśladowali. 5 rozdział Hebrajczyków, 8 i 10 werset. Chociaż był synem, nauczył się co? Posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A więc był posłuszny albo przewrotny. Zależy od sytuacji. Tak działał albo nauczył się posłuszeństwa. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Przeczytajmy to jeszcze raz. Posłuszeństwo i brak posłuszeństwa. Na samym początku to mówiłem. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka. Alleluja. Podobni Chrystusowi. 1 Piotra. Kiedybyśmy otwarli 1 Piotra. Pierwszy rozdział, 2 werset. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha, który posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa, łaska, pokój, niech się wam rozmnoży. A więc widzimy, że w posłuszeństwie, przez pokropienie krwią, różnimy się tym od starotestamentowych ludzi, którzy kiedy zostali złapani na grzechu, który wymagał śmierci, umierali. Ale błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty w krwi baranka. Amen. Mamy być posłuszni Słowu Bożemu. I mamy być pokropieni Jego krwią. Jeszcze kiedybyśmy przeczytali finał tego wszystkiego, który jest również w pierwszym rozdziale Piotra, przeczytam go z dwóch tłumaczeń, abyśmy mogli wyłuskać różnicę. 22 werset Brytyjka. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich. Gorąco. Teraz przeczytam z Gdańskiej, która oddaje głębię tego, abyśmy dobrze się w to wsłuchali. Oczywciwszy dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego. Zwracam uwagę. Oczyściwszy dusze wasze w prawdzie przez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie da rady. I dalej pisze tak. Ku nieobłudnej braterskiej miłości i czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie. A więc widzimy, że nawet miłości Chrystusa nie możemy wykonać bez Ducha Świętego i bez poświęcenia się prawdzie przez Słowo Boże. Wielokrotnie to wielu ludzi przepraszałem. Słusznie albo niesłusznie. A oni nie potrafią wypełnić tego, co jest wzorze modlitwy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Obrażają się, obmawiają. Bohaterowie wiary. Ale jakiej? zasłyszane plotki, zapewnienia kogoś przez telefon. Widziałeś? Sprawdziłeś? Byłeś? Wszystko fajnie brzmi. Ale chcę na koniec zostawić nas wszystkich z tym, co dla mnie jest wielką radością i czego życzę wam wszystkim, moi kochani, przede wszystkim wam wszystkim, bo moja postawa bardzo często jest taka, że mogę powiedzieć, że troska mnie ogarnia. Nie o siebie. Ale troska mnie bardzo często ogarnia o Kościół, ponieważ jestem starszym tego Kościoła. Wiele ludzi moją troskę odczytuje jako wrogość. Ale wierzcie, że nikomu nic nie jestem winny. Nikomu nic nie ukradłem. Ale chcę was zostawić z tym słowem, bo w nie wierzę i chcę je wykonywać. 1 Jana, 5 rozdział, 20 werset. Wiem też, że Syn Boży przyszedł i dał nam co? Rozum. Amen. Wiecie to? Że dał nam rozum. Jaki rozum? Odnowiony. To dzisiejśmy wielokrotnie czytali. Wiem, że dał mi rozum. Wiem, że nie myślę i nie kombinuję, ale wolę tak postępować, jak czytam. Choć bardzo często może tego nie rozumiem. Ale wiem, że przyszedł Jezus Chrystus i dał mi rozum. Jeśli moim rozumem będę polegał na Słowie Bożym, to mam pierwszy krok zwycięstwa. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Niech Pan nam błogosławi. Amen.